Dzień dobry Państwu, zapraszam na rozmowę z ukraińskim komandosem, którą nagrałem kilka dni temu podczas podróży na Ukrainę, gdzie zawieźliśmy samochód dla tamtejszych żołnierzy. W tej rozmowie komandos opowiada o tym, co się dzieje na froncie, jak walczy tam od 2014 roku. Nagrałem też drugą rozmowę, w której tłumaczy on symbole ukraińskie, symbole tej wojny, co one znaczą, gdyż często są źle rozumiane. Zapraszam dziś na tę pierwszą rozmowę i jutro albo pojutrze na kolejną. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj układ otwarty wyjazdowy. Jestem na Ukrainie. Jestem razem z Tarasem. Taras jest komandosem ukraińskim, który walczy właściwie od początku tej wojny. Nie możemy powiedzieć, gdzie jesteśmy, ale my jesteśmy na Ukrainie. Witaj, Taras. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Taras mówi po polsku.
No tak, nie bardzo, ale umówię, bo już nie ma praktyki.
Opowiedz, jak się dla ciebie ta wojna zaczęła? Od kiedy praktycznie jesteś na wojnie? I czy ty byłeś wcześniej zawodowym żołnierzem?
Witam wszystkich Państwa. Powiem tak, do 14 roku nie byłem wojskowym, ale mam w szkole różne wojskowe, gdzie mnie nauczali wojskowej sprawy. Dla mnie się wojna zaczęła jeszcze w 14 roku, bo dużo ludzi, nie tylko w całym świecie, ale i w Ukrainie, liczą, że wojna się zaczęła 24 lutego. Tak. Ale wojna się zaczęła jeszcze w 14 roku, w tym samym miesiącu, w lutym. I tam dla mnie wojna już trwa więcej jak 8 lat.
Mhm. I przez cały czas jesteś na froncie. Jak to było na początku? Powiedz, jak wyglądała ukraińska armia wtedy, w 2014 roku? A potem opowiesz o tym, jak to się zmieniło.
W 2014 roku na wojnę ja poszedł dobrowolcem od razu z samego Majdanu. I powiem tak, że w samym 2014 roku dużo młodych ludzi, jak i tych, kto byli na Majdanie w ten czas, piłkarzy, ultras różnych futbolnych klubów, jak i na ten czas oni wszyscy się jak wspólnie, w jedyne takie zgrotowali i stali na zachód swojego państwa. Powiem tak, na ten czas jak takiego wojska ukraińskiego nie było. I wszystko było zorganizowane na takim entuzjazmie, patriotyzmie. I temu dużo bogato młodych takich osób, których sam ja znał, moich kumpli, jaki już prawie nie ma 7-8 lat od początku wojny, jaki zginęli jeszcze w 14 roku. Ale same te, przez ich śmierć, to dało się nam tyle lat przytrzymać i jak my widzimy, w tym roku, w 24 lutym, Ruski poszli takie pełnomasztabne, ale ukraińskie wojsko już za 8 lat było wyszkolone w tej wojnie, jaka była taka hybrydna, ale to już była wojna.
Ta. Ja nie powiedziałem, że tutaj siedzimy obok samochodu pick-upa, który przywieźliśmy, właściwie przywiózł kolega, który jest z nami, Mateusz Wodziński, Exen. Możecie Państwo go znać z Twittera, organizuje zbiórkę na te pick-upy dla ukraińskiej armii. Zresztą z nim osobno porozmawiam, będzie osobna rozmowa. To jest właśnie ten samochód, którym tu przyjechaliśmy, który Wam przekazujemy. Więc to chciałem tylko wyjaśnić, skąd ten samochód za nami. Jak wtedy wyglądała armia ukraińska? Czy jest duża różnica między tym, jak było wtedy, jak byliście zorganizowani wtedy, jakie było wyszkolenie, jaki mieliście sprzęt? A sytuacją dzisiaj?
Ja powiem tak. Różni się tylko tym, że patriotyzm był ten sam, tylko nie było sprzętu, i było brak może wyszkolenia wojskowego. Bo nie wszyscy byli na ten czas wyszkoleni w takim stanie, żeby prowadzić takie pełnomasztabne wojny, jak jest zaraz. От, в Гулі про якісь пікапи, про якісь авто в 14-му року, то навіть не можна було навіть собі вообразити, мисліш, бо на той час такі пікапи на українській реєстрації, вони дуже дорого коштували. Mm-hmm. Mm-hmm. Та їх панство було в такому стані по Майдану, без праці, не було роботи. Діше, якби не було, вже за тих 8 лет була така, хоч було в Україні війна, але була стабілізація, люди почали, економіка почала зростати, люди почали заробляти пінензи, їздити в інне панство. І з того дуже можу діше подінковати звиклим людям, не тільки і в Україні, як і робимо збірки, допомагаємо війську, але є, теж мешкаємо в різних панствах європейських, і не тільки в європейських панствах, а й в інших, на інших континентах, як і діше всі є зорганізовані навколо України. Яка ще діше вальче з Росії, бо діше ця валька, яка іде, то є валька добра зі злем.
Так. Але чи українці всі так мислили в 2014 року, чи та свідомість się bardzo zmieniła. No bo na początku przecież Ruscy zajęli to, co zajęli wtedy bardzo łatwo, nie? Bez problemu. A dzisiaj nie mogą każde kilkaset metrów, żeby zdobyć, to kosztuje ich, płacą za to olbrzymią cenę.
Tak, jak porównać ze 2014 rokiem...
Uf, Jarko, sprawdzę, czy to się nagle.
Jak porównać ze 2014 rokiem i porównać zaraz, bardzo była taka informacyjna wojna. Mm-hmm. I Ruscy się do tej walki, oni chyba już nie jeden rok, a 10, a to jest 20, to może od rozpadu Związku Radzieckiego, Putin chyba i wszystko jego te otoczenie, oni chyba się do tego wszystkiego gotowali. I temu, nie bez tego, że i w ukraińskim rządzie, i w ukraińskim wojsku byli zawerbowani agenty FSB, jaki wszystko robili dla tego, żeby my jak państwo nie mogli się utwierdzić, żeby my jak państwo nie mogli się rozwijać. I wszystko się robiło dla tego, żeby Ukrainy jak państwa nie było. Ale wsuperć temu wszystkiemu Ukraina i ukraińskie państwo, ono змогло ще утримати. І навіть на початку війни ми з вами вже гадалишми, що навіть самі поляці і інші народи, вони вірили тільки, що Україна зможе ще утримати не більше, як 3 дні.
Так.
А ми діше вже бачимо, ілі часу ми можемо ще стримати.
Так. Тут панство слухаєте розмаїте відголоси, бо jesteśmy в такому терені wiejskim. Zresztą ci z Państwa, którzy nie oglądają tego na YouTubie, tylko słuchają na platformach podcastowych, nie widzicie, jak Taras jest ubrany, ma zasłoniętą twarz. Właśnie opowiedz po pierwsze, dlaczego masz zasłoniętą twarz, dlaczego nie możesz pokazywać swojej twarzy i opowiedz, co masz na sobie, jak wygląda twoje uzbrojenie.
Pieski też my słyszymy, bo tak. Wychodzi tak, że pieski na froncie to jest najbliższy twój druk, jaki... Даже люди, які пожичили своє мешкання, які змушені були виїхати, але не завжди могли забрати з собою своїх пісків. Ну, є такі піски, які ще до нас прибіли, вже десь очікували від взривів. І тому це є такий не зв'язок між нами, бо мовимо, як найкращий друг, то є піс.
Ага, ну пікні. А повідь, Co masz na sobie i dlaczego jako Ukrainiec nie możesz pokazywać twarzy?
Temu, że moja służba jest powiązana z tym, że mamy takie operacje niektóre, jakie zmuszone wykonywać w tych terenach, gdzie mieszkają ludzie, jaki niektóre jeszcze podtrzymują ruskich. Mhm. I temu, żeby nie wydawać siebie, bo nie zawsze jest wciągnięty tak, jak jest zaraz, jest w takiej służbie, że musi to przykrywać.
Tak. Opowiedz, co masz na sobie.
To jest zwykła amunicja. Mam takie jak plutonoski. Tu mam magazyny, turnikety, noża dla wroga. Jak się
A ile masz tych naboje? Magazynków normalnie
prawie
wynosisz?
9-10 nabojów, magazynów.
A w każdym magazynku jest ile nabojów?
30.
30. A ten karabin to nie jest Kałaśników, nie?
To jest nie Kałaśników, to już modernizowana, to jest M4. на базі R15, то є напівавтоматична американська. Тобто, ж так, ми, Україна дійсно ж приходить на натовські стандарти. Угу. І набої всі на 5,56.
Ага, вже середня 5,56.
Так,
праві... Це стан, натовський стандарт.
Так, праві ж Україна на дійсній помало-помало приходить на натовські стандарти. Я мислі по тій вальці, коли ми в тій вальці веде звичайство українського війська, то ж НАТО прийде до нас, а не ми до НАТО.
Ага. А повідь, чи вже ви чуєте, що того західнього, американського, польського і з інших країв походзącego спрzętu є вже... Dużo więcej niż na początku, czy to już jest wystarczająca ilość?
Na pewno jest, bo widzę jak dzisiaj ich składy te się, gdzie tam jest nakupyczenia tej ichniej amunicji z broni. My widzimy dzisiaj jak włóczno jest popadanie i ja nie mogę powiedzieć dokładnie ile, bo nie mam takiej informacji. Але вім, що їх спрент працює, західний спрент і польський також, ваші польські краби, які дійсно нам допомагають в тій вальці.
Рzeczywiście te краби są takie dobre, bo tak czytaliśmy.
Хлопаки мовимо, що так. Ага. Хлопаки мовимо, що добре. І тому ж, бо дійсно валька в Україні з Росією, то є валька за демократію в цілому світі. Тому у нас є мільйонна праві армія, яка готова валчити. Тільки не завжди нам старше спренту. Wojskowego dla tej walki.
Ale jest milion żołnierzy, którzy są już przygotowani do walki, bo rozumiem, że nie wszyscy uczestniczą w walkach przez cały czas.
No tak, bo armia to tak jak samochód, jaki ma kulka, jaki ma kierownicę, jaki ma skrzynię biegów i ma silnik. I to z połączenie to jest samochód, jaki jedzie. Tak samo i armia. Nie wszyscy te, kto muszą być te na samym przodnim przody frontu, ale jest i logistyka, jest i ktoś musi sprzęt ten remontować i to wszystko w zagalom się nazywa armia ukraińska.
A opowiedz jeszcze o twoich bliskich, o ludziach z twojego otoczenia, którzy walczą. Masz dużo bliskich ludzi, którzy są też w wojsku i co się z nimi dzieje. To ile, oczywiście to, co możesz opowiedzieć. Może nie być kto jest jakimś członkiem rodziny, żeby nie można było was rozpoznawać, ale opowiedz o losach.
No na prawie wszystka moja rodzina to poszła walczyć. Mm-hmm. Na dzisiaj dwóch osób z mojej rodziny jest ranny.
Mm-hmm. Jeden tak. Wiem, że się leczy poważnie.
Tak. I dużo moich znajomych, ja powiem tak, z 14 roku już wszystkie moje kumple i znajomi to tak się rozdzielili. Mm-hmm. I ja przestał kontaktować gdzieś tam przyjacielami, tymi, kto nie podtrzymywali tego. Kto by wiedział, a to nie moja wojna. Tak. I temu za 8 lat u mnie się zostali tylko te kumple, jakie podtrzymywali te, co się dzieje w państwie. Te, że chcieli coś zmienić tu, żeby pracował zakon, żeby ekonomika pracowała, żeby нарешті ми на своїй землі могли свободно жити, щоб нам ніхто не нав'язав своє якесь там мислення, що ми маємо робити на своїй землі, як ми маємо жити, як ми маємо рządzić.
Jeden z członków twojego otoczenia, tak powiedzmy, wiem, że jest w pułku Azow.
Tak.
I teraz będzie w specjalnych siłach, takich jak Polski Grom. Ale on nie był tam w Azowstalu, ale wczoraj opowiadaliście mi o tym, że w jego książce telefonicznej jest bardzo dużo nazwisk kolegów, przy których większość już nie żyje.
Na żal, i u mnie też jest książki telefonicznej. Mam po dzisiaj dzień ze 14 roku numery tych swoich kumpli, jakich już nie ma, ale ja ich nie wycieram. Trzymam, bo raz jak szukasz jakiś numer i on cię padnie, to jeszcze лишній раз можеш собі за нього спомніш, бо моїм так, поки жиє пам'ять про наших колегів, жовніжів, вони живі.
Дуже маєш тих телефонів осіб, які одійшли?
Так, я ще старам завжди контактувати з їхніми родичами. Mm-hmm. І завжди контактую mm-hmm. або з жінками, або з їхніми родичами. Такі, підтримуємо такий контакт. Не були ми там до 14-го року, ми знайомі, але ще skontaktowali po śmierci ich dzieci i podtrzymujemy taki kontakt. Mm-hmm.
A jak wygląda twoja jakby taka codzienna walka, życie na froncie? Może powiedzieć o tym, co ty robisz na co dzień, jak wygląda walka twojego oddziału?
No nie wiem, jak się będę się nazywać po polsku. Nasz oddział, do jakiego ja należę, to jest zwiadowczy.
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 Oddział zwiadowczy.
Oddział zwiadowczy, jaki robi swoje sprawy między ruskimi i między naszymi, na tej szarej zonie.
Aha, czyli w szarej strefie między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. A jak blisko możecie do nich podchodzić?
Różne. Jest różne, jest wśród takiej służby jest i kontakty, bliźnie kontakty. I na dzisiaj dzień jest mój znakomy komandyr grup, roty nawet, jaki jest ranny, jaki jest nawet w Polonie.
Dobrze, jakie zadania wy wykonujecie? Podchodzicie i co, zbieracie informacje o wrogu?
No, ja o tym nie będę mówił, bo to jest wojskowa tajemnica, co my robimy.
Opowiedz o tym, co możesz tylko.
Tak, żeby to nie opowiadać i później, bo o nich, oni też wszystko monitorują. Oni monitorują nie tylko nasze informacyjne struktury, a i bliźnich państw, jakie nas podtrzymują też.
No jasne. A powiedz, jak wygląda, może też wstecz trochę opowiedzieć, jak to było w przeszłości, jak wygląda twoje życie na froncie, tak normalnie, gdzie, w jakich warunkach tam jesteście?
Jest po różnym. Jest tak, że my nie jestem tak regularna armia, jaka siedzi tam na samej linii, ale bywa tak, że na tydzień czasu wychodzimy w szare zony dla zboru informacji, dla wykonania swoich zadań, jakie stawią nasze komandery. A życie na froncie jest normalne, może nawet jeszcze, powiem tak, na froncie jest czarne i białe, jest życie, jest śmierć. Tam nie ma tego takiego, że jest tutaj w zwykłym zazdrości, jakoś tam nieporozumienia między, jak to jest w zwykłym życiu, gdzieś tam wbranie nie to, buty nie te dzisiaj wbrał. Ty znasz swoje roboty i ty żyjesz jak ostatni dzień. Bo ty nie wiesz, czy ty żyjesz do wieczora.
Żyjesz tak, jakby to był twój ostatni
dzień. To jest ostatni dzień. I ty nie myślisz o śmierci, ty myślisz o życiu.
I ty tak 8 lat codziennie myślisz, że to
jest... 8 lat codziennie nie jest, bo byłem z samego początku 14 roku. Później był taki jak przerwa w wojskowej sprawie, ale teraz, kiedy już się zaczęła ta taka aktywna faza, to już sam się zgłosił dobrowolcem i poszedł.
A ilu, jacy są ludzie w twojej jednostce? Czy to są wszyscy, no nie wiem, razem byliście szkoleni, pochodzicie z tych samych, z takiej samej, nie wiem, klasy społecznej?
Powiem tak, w naszym oddziale jest różny. Jest te, kto jest, byli do tego uspiesznymi takimi biznesmenami, jakie mają swoje restauracje, ktoś ma warsztaty mechaniczne do poremontu.
Czyli przedsiębiorcy też są, tak?
Zamożni różne ludzie, tak. Ktoś po prostu pracował w murarzem na budowie. I to jest unikalne tym, że Putin i ta wojna, ona ludzi wspólniła w jednej taki kulak, gdzie różne, niezależnie od warstw takiego socjalnego liftu, od biednego do bogatego, od mądrego do może mniej mądrego, ale wszystkie dzisiaj jest jak jedno jedyne całe, jak jedna rodzina.
I wy wszyscy rozumiesz, że to są ludzie i niezamożni, i bardzo biedni, i zamożni, i przedsiębiorcy, i wykształceni, niewykształceni. Jesteście dzisiaj, żyjecie w takich samych warunkach?
W jednych umowach, jemy jedne kasze, jemy, bywa, że może nie zawsze jest co zjeść, nie temu, że nie ma zabezpieczenia, a temu, że kiedy się wychodzi na jakieś zadanie, to minimalnie sobą bierzesz, temu, że masz przy sobie broń, musisz sobą jeszcze nieść wody, jakieś miny, jeszcze coś i bierzesz takie minimalne jedzenie, bo kiedy jeszcze jest na zadanie nawet schodzić gdzieś tam na stronę, jak kibla nie ma, to musisz tyle jeść, żeby trzymać, kiedy się kontrolować.
Tak. Powiedz, jak ty oceniasz dzisiaj sytuację na froncie? Bo była ta pierwsza faza frontu, kiedy Rosjanie mieli zdobyć Kijów w ciągu 3 dni, nie zdobyli, nawet wyprodukowali już medale. Pokazywaliście mi zdjęcia tych medali, które Ruscy wyprodukowali za zdobycie Kijowa, tak? Miała być już parada w Kijowie?
Amunicja była paradowa, już przygotowana.
Aha. dla Rosjan na paradę zwycięstwa w Kijowie.
Tak.
To się nie stało. Odparliście Rosjan. Potem była druga faza, ciężka
na północy.
Faza artyleryjska na północy, kiedy tego sprzętu Rosjanie mieli 20-40 razy więcej, nie? Czuliście to?
Tak, i mogę podziękować firmie Bayraktaru, jak dzisiaj od same wtedy nawet piosenka jest pro Bayraktar.
Aha.
Nawet u nas już dzieci urodzone, jakieś niektóre rodziny nazywają Bayraktarem.
Tak?
Tak. Temu, że na początku wojny, no, my nie mieliśmy tak sprzętu swojego takiego nowoczesnego. Były nasze też rakiety, Neptuny i modernizowane niektóre sprzęt wojskowy, ale nie było w takiej ilości, bo rosyjski sprzęt i osobowy skład, on przeważał 40 razy. Jak
40 razy. A teraz jest
1 do 40. Ono może być zaraz też 1 do 40, ale my mamy już nowoczesny sprzęt. No i u niej już mam automatyczny karabin natowskich standardów, jaki jest na bardzo lepszy, niż Kalasznikowa.
Dobrze, potem to była ta druga faza. Teraz jest trzecia faza wojny. Czy ta kontrofensywa już się zbliża, czy ona już się zaczęła? Czy ten atak na Krym to był już początek kontrofensywy?
Gdzieś można powiedzieć tak, jeszcze nawet do ataku na Krym my już widzimy, jak my wiesz, już po Severodonecku. Już prawie jak półtora miesiąca Ruski się nie mogą przesunąć. Może gdzieś tam na pewne kierunki mają jakiś tam успіх tam na paru metrów. Mhm. Ale za to na południu my widzimy, jak na Chersonie już idzie kontrnastąp naszych wojsk. I już wczoraj nawet po inny bok rzeki Dniepro Ruski zabrali wszystkie swoje komandne punkty.
Aha.
To chodzi o to, że już mamy успіх na tej stronie fronta i oni nawet zaraz przerzucają, zabierają ze wschodu swoje niektóre i rzucają na południe, bo widzą, że oni tam wtraczają swoje kontrole.
Ale czy nie jest tak, bo ja też słyszałem taką opinię polskiego generała, który oceniał, że ta ofensywa, kontrofensywa wasza powinna już się zacząć wcześniej, bo pozwalacie Ruskim ściągnąć swoje siły na południe i ta kontrofensywa będzie dużo trudniejsza teraz.
No, czym więcej będzie skupczenie ich wojsk, kiedy u nas jest taka nowoczesna zbroja, tym więcej będę wtrat z ich strony.
Tym więcej będzie?
Strat
z ich strony. A w tym sensie, że będzie łatwiej ich
atakować. Bo czym więcej jest oni skupczone w jednym miejscu, tym więcej my będziemy ich walczyć.
No a jak to było z tym atakiem na Krym? Wiadomo, jak zostali zaatakowani? Czy to były Hajmarsy, czy to były rakiety ukraińskie? Czy to było, ktoś wysadził, podłożył ładunki wybuchowe tam na miejscu?
No, ja nie mam dostępu do takiej informacji, ale gratuluję to, że nareszcie nasz wojskowy rząd wyższy przyjął dla siebie takie wszystkie i zadał ataki. Same główne, nawet nieważne jaki to bronią, rakietą, czy te Himarsem, czy te ukraińskie produkcji, czy brytyjskie. Same główne to, że my mamy na końcówki.
To była bardzo zniszczone, odważna, trudna decyzja, bo zaatakować Krym to psychologicznie bardzo,
tak,
coś bardzo
widzimy,
trudnego.
Blisko 20 samolotów było zniszczone i same te samoloty nowoczesne, jakie podnosili się w górze i atakowali z rakietami nasze miasta. Mhm. I my widzieli pierwsze 2-3 dni zatory w Bikerczy tego mostu, jaki oni zbudowali, jak Ruski uciekali. Już te Ruski, jaki przyszli, zajęli mieszkanie ukraińskich gromadzian, jaki zmuszone byli wyjeżdżać z Krymu na początku wojny. I my widzieli, jak oni wszyscy uciekali. Zatory byli takie, że aż do samego Sewastopla.
Mhm. A powiedz, jak działa partyzancka ruch oporu na tych terenach okupowanych przez Rosjan? Czy tam ludzie mają odwagę walczyć, czy pomagają
tak,
wam?
Jest.
Czy jest współpraca między tą dowództwem w Kijowie, czy w innych częściach Ukrainy, a tymi partyzantami tam walczącymi?
Struktura jest taka, że szpiegi mają mieć wszędzie. Nawet Напевно, є так, що Шпігін навіть є в вищому рунді російським, і ми можемо на один крок бути завжди попереду. І дійсно є космічна розвідка, яка, напевно, теж надає купу інформації світова, яка нам британська, американська. Тому є партизани, які спільні, входять в якісь команди і робимо своє потихо, помалемо, але робимо свої роботи. Ми їдемо навіть як на теренах російських, білоруських, є десь там пошкоджені колії, колійові, що потім не можуть приїхати, ще щось, закладки якісь робимо, так що помало справа ще робить.
А ще дуже, дуже людей там на тих теренах окупованих валчить і... Jest jakoś, nie wiem, w zgrupowaniach oni są zorganizowani jakoś, organizują?
Oni jest, no ja myślę, że jest z wyższym naszym takim z rozwidowalnym jakimiś oddziałami na pewno jest z nimi związek. Na pewno. A jakże nie jest, to struktura jest taka, że my mamy się sami zorganizować i sami robisz robotę. My już widzimy, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i jak widzimy, że to jest ruski soldaty, widzimy, że oni tam накопичуємо якісь броні, щоб пізні вальчити по наших жовніжах чи по наших містах, ну то відомо, що треба то знищити. Я тільки можу подякувати тим хлопакам, які ризикують.
Чи віриш, що Україна по війні би да собі раді з тими всіми проблемами, які мали перед війною, з корупцією, яка була всюди, прежде була повсюдна на Україні, з владою олігархів, які вирішували о всім і накрали дуже багато маєтків. Czy ty widzisz, że to się już zmienia w waszym państwie? I czy twoim zdaniem da się to, ten problem pokonać?
Ja powiem tak, jak po tej walce, kiedy zginą wrogi ze zewni, zginą wrogi też jest w środku, bo te, że byli w środku, oni się finansowali i oni się podtrzymywali ze zewni, zewnętrznej polityki. Tak. Не без того, що працювала російська агентура, яка робила все для того, щоб розвалити таке панство, як Україна. І по тій війні, коли дійсно праві мільйонна армія, якщо навіть з тієї мільйонної армії 300 тисяч брала удіал в такій горячій фазі, так, то буде дуже, дуже великий буде запрос звиклих людей, в жовніжів на справедливість. На то,
щоб
працював закон. І буде дуже такий напад на рząd, ну, я мислю так собі. І панству нічого не залишає, як просто дотримуватися закону. Так. І щоб закон ten працював. Бо як того не буде, то буде самосуд.
А віриш, що та bliskość między nami, między Polakami a Ukraińcami, między państwem polskim, państwem ukraińskim przetrwa, że przejdziemy też przez te wszystkie trudne historie, przez kwestie rzezi wołyńskiej, te rzeczy, które nas dzielili, które wywołują ogromne emocje.
Ja powiem tak, to wszystko się nagrywało sztuczne, to wszystko robili się dlatego, żeby nie było spolączenia między Ukrainą i Polską. Бо треба було зробити так, що Україна є єдна, коли Україна єдна, легше вальці з Україною. Я мислю, так, були трудні історичні між Україною і Польщею, так, різні битви були, ще за козаків. Але ми дійсно повинні подати одне другому ренки і припросити, як один, так і другий, за те, що були колись між нами і ще бачить до пшоду. Бачить до пшоду, і тільки разом ми можемо будувати не тільки новочесне, нове Європи, а й новочесний цілий світ.
Ten samochód, który widzicie za nami, przypominam, to jest samochód, który przywiózł tutaj Mateusz Wodziński, Exent, który robi zbiórkę na te właśnie samochody, pick-up, już przywiózł ich 7, zresztą będziecie mogli wysłuchać rozmowy, którą nagram również z nim. Na tym kończymy naszą rozmowę. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za waszą walkę, za to, co robicie, bo mam takie poczucie, że walczycie też za nas. Wszystkiego dobrego, sława Ukrainie.
Herojom sława, sława Wielkiej Polsce.
Bardzo dziękujemy. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, oglądajcie i wspierajcie zbiórkę Exena. Serdecznie Was pozdrawiam z Ukrainy. Do zobaczenia, do usłyszenia.